Dzień dobry, a w Gnieźnie ksiądz prymas Wojciech Polak. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
Jak zdrowie księdza prymasa? Czy czas kwarantanny już się skończył?
Jeszcze jestem cały czas w kwarantannie. Jeden z moich współpracowników zachorował, więc jestem objęty. Dziś rano modliłem się w czasie mszy świętej o ustanie pandemii. Są tam takie słowa, aby Pan dał nam ducha odważnej życzliwości wobec wszystkich. I proszę w ten sposób o tego ducha odważnej życzliwości i dla mnie, i dla wszystkich, którzy ten trudny czas przeżywamy w naszej ojczyźnie i w całym świecie.
Księże prymasie, cmentarze zamknięte dziś, jutro, a nawet w zaduszki. To dobra decyzja rządu?
Myślę, że trochę jeżeli chodzi od strony kościelnej, przygotowywaliśmy się na taką decyzję. Prosiliśmy już wcześniej o to, żeby nabożeństwa za zmarłych, czy też msze święte, które trochę tradycyjnie były, przynajmniej w niektórych miejscach sprawowane na cmentarzu, by one były sprawowane w kościołach 1 i 2 listopada. Jednocześnie prosiliśmy bardzo, by nie, zwłaszcza w te dni pierwsze, nie tak tłumnie napływać na te cmentarze, byśmy się nie zarażali. Wiemy, że teraz ta sytuacja, która jest, ona powoduje, i też Kościół już o tym mówił, nawet Ojciec Święty dał nam bardzo konkretną pomoc na to, że nawiedzenie cmentarzy z uzyskaniem odpustu zupełnego, a nawet modlitwa w domu, jeżeli to jest niemożliwe, właśnie z takiego chociażby tytułu jak zamknięcie cmentarza, że ona jest rozłożona też na cały miesiąc listopad. Chodzi o to, żebyśmy rzeczywiście w tym czasie trudnym się wzajemnie nie narażali.
Czyli jak rozumiem, decyzja zdaniem księdza uzasadniona. Spytam jeszcze, czy tę decyzję premier, podejmując ją, konsultował w jakiś sposób z kimś z episkopatu?
No, ze mną nie konsultował, natomiast nie miałem też żadnych innych takich informacji, czy konsultował pan premier tą decyzję z sekretariatem episkopatu, czy z przewodniczącym konferencji, tego nie wiem. Myślę, że wszyscy w jakiś sposób, patrząc na te zastraszająco rosnące liczby zachorowań, żeśmy się tego też spodziewali. Jest to bardzo bolesne, na pewno dla wielu ludzi jest to bardzo trudne do przyjęcia. Jest to bowiem głęboko jakoś zakorzeniony zwyczaj w ludzkich sercach, żeby stanąć na grobach swoich najbliższych. Ja także nie wybiorę się raz, że jestem w kwarantannie, a z drugiej strony właśnie też z rozsądku będę starał się gdzieś dopiero po jakimś czasie pojechać na grób mojego ojca. Myślę, że jest to też uzasadnione, żebyśmy przede wszystkim się ze sobą w jakichś wielkich masach ludzkich nie stykali.
I to jest pewnie sedno tej decyzji. Księże prymasie, mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i mamy od ponad tygodnia wielkie uliczne protesty, wczoraj gigantyczne w Warszawie. Jest też wczorajsza propozycja prezydenta nowej ustawy, która miałaby być kompromisem. Zapytam, czy to mógłby być kompromis, czy Kościół zaakceptowałby takie wyjście, które proponuje prezydent?
Przede wszystkim jeszcze raz chciałbym powtórzyć, że Kościół nie jest od ustanawiania prawa, nie jest od tego, by prawo w Polsce ustanawiać. Od tego jest parlament, od tego są konkretne ustawy. I tutaj, jeżeli chodzi o Kościół, to Kościół nie zmieni swojego zdania. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. Wczoraj także ksiądz rzecznik w imieniu konferencji episkopatu jeszcze raz to podkreślił. Dla Kościoła podstawową zasadą, którą powtarzamy, jest, że zabicie ludzkiego, niewinnego życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, jest zawsze wielkim nieporządkiem moralnym. Tak mówi nam Kościół, tak nauczał święty Jan Paweł II. To nie jest też, jak mówili biskupi niektórzy w swoich homiliach, chociażby arcybiskup Ryś, jakiś wymysł Kościoła, czy jest to rzeczywistość, którą Kościół sobie tak ułożył, ale tak odczytujemy Boże objawienie o świętości ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, więc tutaj zdanie Kościoła się nie zmieni. Natomiast regulacje prawne, jak biskupi wspomnieli w tym stanowisku Rady Stałej, wszystkich wzywamy do podjęcia tego rzeczowego dialogu z poszanowaniem godności każdego człowieka i polityków, ale także wszystkich uczestników debaty społecznej prosiliśmy, żeby nie tylko analizowali dogłębnie przyczyny zaistniałe, ale żeby szukali rozwiązań z tej sytuacji.
Mówi ksiądz prymas o dialogu. Na poniedziałek premier zaprosił do siebie na konsultacje liderów politycznych. Czy Kościół w jakiś sposób też dostał zaproszenie na takie konsultacje, taki okrągły stół, czy nie?
Nie wiem, niestety nie mam takiej wieści. Tutaj do Gniezna taka informacja do mnie nie dotarła.
A gdyby Kościół był zaproszony, otrzymał takie zaproszenie otwarte, to ktoś by się stawił, przyszedł? Widzi ksiądz prymas celowość takiego spotkania?
Ja myślę, że każda rozmowa jest bardzo konieczna i podstawowa. Kościół, jeżeli myślę w takim dialogu będzie uczestniczył, to będzie uczestniczył z tym przesłaniem, które przypominamy o świętości ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Kościół nie będzie wpływał w tym dialogu ani na to, w jaki sposób mają te regulacje prawne zostać rozwiązane, w jaki sposób ma być prawo kształtowane. Od tego są parlamentarzyści, od tego są politycy. My oczywiście będziemy przypominać o fundamentach, które powinny być w sumieniu każdego z tych osób respektowane i tak to konkretnie widzimy. Oczywiście, że jest światło także, które znajdujemy przede wszystkim w nauczaniu, w magisterium Kościoła, chociażby to, które daje encyklika Evangelium Vitae, podkreślając bardzo konkretnie, to jest nawet orzeczenie takie dogmatyczne przez papieża przyjęte o świętości życia, a jednak mówiące dalej o tym, żeby też liczyć się z tym, z rzeczywistością, w której żyjemy.
Tylko że dzisiejsza rzeczywistość jest taka, że wielu, szczególnie tych protestujących, to magisterium te fundamenty odrzuca. Obserwuje ksiądz prymas zapewne te protesty. Ich adresatem w dużej mierze stał się Kościół katolicki. Te protesty czasami przyjmują też dość brutalną formę. Jest bezczeszczenie murów kościelnych, próba zakłócania mszy, czy nawet jakieś ataki słowne na księży czy wiernych. Skąd, zdaniem księdza, tak duża niechęć dziś do Kościoła katolickiego, szczególnie wśród właśnie tych grup młodych protestujących na ulicy?
Myślę, że przyczyn jest wiele. To znaczy nie zgodziłbym się z tym, że adresatem tych protestów jest Kościół katolicki.
Ja powiedziałem poniekąd, poniekąd.
Poniekąd, właśnie. Wydaje mi się, że jest to bardziej rzeczywistość, która też toczy się w całej złożonej skali społecznej. I tutaj to, że takie hasła, czy w niektórych kościołach także przerwane nabożeństwa były, one miały na pewno jakieś odniesienie też do tego, co Kościół głosi. To niewątpliwie tak. Natomiast ciągle podkreślamy, że ta eskalacja napięć społecznych, te niepokoje, ich wulgarny język, one nie sprzyjają nie tylko rozwiązaniu problemu, ale nawet spokojnej debacie, która mogłaby mieć miejsce.
No tak, tylko że młodzi mówią tak, gdyby Kościół nie wy, i tu nie zacytuję o tej porze, w nasze życie, to my byśmy nie protestowali. Skąd tak duża właśnie ta niechęć młodych ludzi wobec nauki Kościoła, wobec samych księży? Dzisiaj dla wielu młodych Kościół jawi się jako instytucja opresyjna.
Myślę, że to szczególnie jest też w jakiś sposób z jednej strony na pewno nasza słabość, która pokazuje, że my tym młodym ludziom nie potrafiliśmy i jakoś nie potrafimy przekazać tego przesłania Kościoła i tego życia wspólnoty, które by pokazywało, że to nie jest instytucja opresyjna, dlatego że coś sobie wymyśla, czy ma takie czy inne zasady, które chce za wszelką cenę w życiu człowieka kierować, życiem człowieka kierować, ale chodzi przede wszystkim o to, że pragnie do człowieka iść z Ewangelią, z dobrą nowiną, kształtować jego sumienia, pokazywać, że Bóg pragnie jego dobra, że go kocha w całym jego wymiarze, także w tej ludzkiej odpowiedzi, w której realizuje siebie jako osoba fizyczna, także poprzez swoją płciowość. Ukazywanie tej rzeczywistości być może to jest to, czego zabrakło w jeszcze większy sposób. Wydawało nam się, że jest to prawda oczywista, że przyjmują wszyscy tą rzeczywistość, że chcemy kształtować ludzkie sumienia, że jesteśmy po to, żeby głosić Ewangelię, żeby do człowieka z tą Ewangelią wychodzić. Nawet jeżeli ona jest trudna i ona domaga się nawrócenia serca przede wszystkim mojego, tego, który głosi te prawdy, a potem także tych, którzy te prawdy słuchają. Więc myślę, że tutaj na pewno jest to dla naszego rachunku sumienia i do powiedzenia sobie, w jaki sposób bardziej powinniśmy tę prawdę ewangeliczną przekazywać we wspólnotach i w świecie, żeby ona pobudzała ludzkie serca, żeby przede wszystkim ukazywała się jako światło, a nie jako opresja.
Czy ci, którzy protestują, posłuchają tych słów? Czy może czeka nas w Polsce epoka zapateryzmu? O tym już w części internetowej naszej rozmowy rmf24.pl, interia.pl. Ksiądz prymas Wojciech Polak jest naszym gościem. Dziękuję za tę część radiową. Dobrego i zdrowego dnia.
Dziękuję.
Księże prymasie, czy ma ksiądz wiedzę na temat, ile aktów apostazji dokonano w ciągu tego ostatniego tygodnia? Pytam o to, bo w internecie jest pełno takich świadectw, właśnie głównie młodych ludzi, którzy mówią, że to, co się dzieje, sprawiło, że podjęli decyzję i odchodzą z Kościoła definitywnie.
Nie mam takiej wiedzy na temat, ile takich aktów apostazji było dokonanych. Nie mam też nawet takiej wiedzy, jeżeli chodzi o moją diecezję. Wiem, że taki każdy akt apostazji powinien być zgłoszony do biskupa. Potem po złożeniu tego aktu apostazji wobec proboszcza powinien on zostać zgłoszony do biskupa i dopiero po uzyskaniu tej aprobaty biskupa czy tej tutaj prawnej zgody biskupa do takiej księgi o tym fakcie odnotowanie powinno zostać włączone. Natomiast nie mam takich wieści. Też mam tylko tą wiedzę, o której pan redaktor wspomina. Czytam w internecie różne świadectwa i właśnie takie ostre, gorące wezwania. Myślę, że chciałbym młodym ludziom powiedzieć, nie podejmujmy decyzji pod wpływem emocji, pod wpływem tego, co się dzieje, pod wpływem naszego rozgoryczenia, czy nawet tego gniewu, który jest w nas. To nie są dobre decyzje, które mają wpływać na całe nasze ludzkie życie.
One niepokoją księdza prymasa? Powinny niepokoić episkopat, duchowieństwo?
Ja myślę, że one przede wszystkim niepokoją w tym sensie, że widzimy, jak wielka jest skala tego gniewu i rozgoryczenia. One niepokoją mnie w tym sensie, że widzę, jak bardzo są rozhuśtane te emocje. To na pewno nie są decyzje, tak myślę, że nie są to decyzje, które są podjęte w jakiejś dłuższej perspektywie osobistego życia, przemyślenia sobie wielu spraw i tak dalej. To są bardzo często, wydaje mi się, że jeżeli widzimy taką skalę napięcia społecznego, taką skalę protestu, wydaje mi się, że to są bardzo często podejmowane po prostu na gorąco. Dlatego też myślę, że tutaj, zwłaszcza wobec młodych ludzi, którzy są ludźmi bardzo szybkich decyzji, podejmowanych teraz, już, chciałbym powiedzieć, naprawdę poczekajcie, zastanawiajcie się także nad tym, że przecież dotyczy to całego naszego życia, nie tylko tej chwili, którą trudnej oczywiście i nawet bulwersującej dla niektórych, którą przeżywamy.
A jak ksiądz prymas odczytuje to, co dzieje się na ulicach nie tylko dużych, wielkich miast, ale także tych mniejszych, średnich. Czy to jest coś na kształt buntu młodego pokolenia, a może coś więcej? Może jest to jakaś rewolucja, jakaś rewolta, jakiś kształt nowej wojny cywilizacji, albo przynajmniej zakwestionowanie tej cywilizacji, w której do tej pory żyliśmy, cywilizacji zachodniej opartej na fundamentach judeo-chrześcijańskich.
Ja myślę, że kiedy na to patrzę i kiedy próbuję zrozumieć także na swój sposób, jakie to są sytuacje, to myślę, że cały problem jest bardziej złożony, że ta eksplozja społecznych protestów dotyczy wielu sytuacji naszego życia obecnego, także kształtowania tego życia społecznego, dialogu społecznego, którego zabrakło, wszelkich rzeczywistości, o których myślę, nie tylko jakiegoś protestu fundamentalnego przeciwko tym, co jest dziedzictwem, jak pan wspomniał, judeo-chrześcijańskim. Ja myślę, że tych przyczyn protestów i tego wyjścia młodzieży, chociażby także ten trudny czas, który powoduje to, że tak wielu ludzi bardzo trudno przeżywa ograniczenia, zamknięcie w domu, prowadzenie zajęć zdalnych. To wszystko powoduje, że czegoś zostaliśmy pozbawieni, chociażby tego wzajemnego kontaktu. My wiemy, jak on jest w tym czasie niebezpieczny. Też o tym myślimy, przecież kiedy widzimy, że przyjmujemy także dla naszego życia kościelnego ograniczenia dotyczące ilości wiernych i tak dalej. Widzimy, że niebezpiecznie też ta eksplozja powoduje, czy może powodować także wzajemne zagrożenie. Ale myślę, że tych przyczyn jest naprawdę bardzo wiele i chyba dzisiaj trudno by było jednej się uczepić, jedną wskazać. Jesteśmy w perspektywie jeszcze ciągle dziejących się niepokojów, a nie już jakieś analizy tego, co się stało.
Ja myślę, że człowiek wierzący jest człowiekiem pełnym pokory. Jeśli tak, to trzeba też czasem, myślę, uderzyć się we własne piersi. Spytam księży prymasie, co Co stało się nie tak? Co poszło nie tak, szczególnie właśnie z formacją taką duchową młodego pokolenia? Pamiętamy takie czasy, nieodległe przecież, kiedy młodzi oklaskiwali papieża, słuchali, jeździli za nim, uważali go za swojego naprawdę idola. Dzisiaj młode pokolenie, to nie są ci sami ludzie, którzy byli wtedy, oczywiście, to są, myślę, głównie ich dzieci, ale one są zupełnie inne. Oni nie dość, że odrzucają naukę Kościoła, nie dość, że odrzucają samego Jana Pawła II, to często ten sam Jan Paweł II, który dla starszego pokolenia jest bohaterem i człowiekiem wielkim, dla nich jest kimś, kto kojarzy się raczej źle. Co poszło nie tak? Co trzeba by zmienić w Kościele, żeby odzyskać to dzisiejsze młode pokolenie dwudziestokilku, trzydziestolatków? A może nastolatków nawet?
Ważne jest oczywiście nasze świadectwo życia, nie tylko to, co głosimy, ale po prostu jak jako wspólnoty Kościoła żyjemy. Kiedy mówimy i kiedy rzeczywiście widzimy także i dziękujemy za to, że tak wielu ludzi chociażby pochyla się nad osobami niepełnosprawnymi. Ja mam takie doświadczenie w diecezji, że do domu sióstr, które opiekują się bardzo szczególnymi, trudnymi przypadkami osób niepełnosprawnych, dominikanek, przyjeżdżają grupy młodzieży na wolontariat. To jest też taka młodzież. Młodzież, która chce być z tymi osobami niepełnosprawnymi. Młodzież, która w ich twarzach, w ich rzeczywiście twarzach bardzo zniekształconych fizycznie odnajduje siostrę i brata. I to jest też to przesłanie. Myślę, że być może ciągle nam brakuje tego odważnego wychodzenia właśnie, żeby w takie miejsca młodzież prowadzić. Żeby rzeczywiście bardziej angażować się także w wszelką pomoc, zwłaszcza tutaj osobom, które cierpią. To osobom, które cierpią także mając właśnie różne sytuacje domowe. Więc myślę, że to, do czego też papież Franciszek ciągle nas wzywa, że jako Kościół nie możemy tylko czekać i oczekiwać, że przyjdą do nas ci, którzy będą oczekiwać naszego słowa czy naszego wsparcia, ale właśnie wychodzić do tych środowisk. Dziś to jest oczywiście trudne. Takim miejscem nie jest, wydaje mi się, ulica i nie jest w emocjach protest podejmowany, ale trzeba także do ludzi młodych wychodzić, nie? I tutaj myślę, że takie owoce mogą być, tylko wymaga to też tego, o co dzisiaj sam dla siebie się modliłem w tej mszy świętej o ustanie pandemii, a mianowicie o tą odważną życzliwość dla wszystkich, żeby tej odwagi nam nie zabrakło po prostu.
A może Kościół poczuł się zbyt komfortowo? Niektórzy zauważają, że mamy sojusz tronu z ołtarzem, że dzisiaj Kościół jest pod takim parasolem ochronnym, życzliwej dla Kościoła władzy. Inni mówią, że lekcje religii, które przeszły z sal katechetycznych na mocy konkordatu do szkół, nie spełniają swojej roli. Może to jest też jakiś klucz do tego wszystkiego, żeby zrozumieć postawy młodego pokolenia?
Myślę, że zawsze przestrogą dla Kościoła jest i także dla władzy powinno być, że jeżeli, tak jak biskupi napisali w apelu Rady Stałej, a mianowicie, że ta relacja musi być bez instrumentalizowania spraw wiary i Kościoła. Kościół nie potrzebuje żadnego parasola ochronnego ze strony państwa. Kościół potrzebuje tej słusznej autonomii, która jest między państwem i Kościołem do działania i do głoszenia Ewangelii. A kwestia katechezy, myślę, że katecheza szkolna musi być uzupełniona katechezą parafialną. To wiele razy o tym wspominaliśmy, mówiliśmy często. Może rzeczywiście w jakiejś formie cieszyliśmy się, czy cieszymy się, że mamy tą możliwość bycia w szkole i że to jest jedyny kontakt młodych ludzi rzeczywiście z przesłaniem chrześcijańskim, z Ewangelią, którą Kościół głosi, a jednak myślę, że powinniśmy także ich zapraszać przede wszystkim do udziału w życiu wspólnoty. Sakramentów nie udzielamy w szkole, sakramenty udzielamy w Kościele, przygotowujemy do przyjęcia sakramentów w Kościele, a to jest istota życia z Bogiem, to jest istota także naszego wchodzenia w relacje z Panem Bogiem. Szkoła jest ważna i tu na pewno to doświadczenie 30 lat katechezy w szkole pokazuje też na ważność tego miejsca. Natomiast jeżeli nie będzie podjęte to we wspólnotach parafialnych, jeżeli tak jak Pan wspomina, parafie zdyspensowałyby się od tego działania i zrzuciły to tylko na szkołę, to będzie się to kończyć takim niebezpiecznym rozejściem.
A czy to nie jest znak czasów, księże prymasie, że Polska, która, jak liczyło na to wielu wiernych, miała być taką iskrą, która rozpali serca całego świata, dzisiaj jest miejscem, gdzie trzeba dzięki policji, wojsku bronić kościołów przed ewentualnymi atakami. To nie jest paradoks dzisiejszych czasów?
Myślę, że trzeba też rozsądnie na to wskazywać, to znaczy trzeba też powiedzieć, że jednak eskalacja tych protestów nie dotyczyła wszystkich kościołów, nie był to atak na kościoły, to były niektóre kościoły, niektóre sytuacje, w których takie protesty miały miejsce, więc też żebyśmy nie uogólniali to w ten sposób. Natomiast jeżeli ja myślę o tej iskrze, która ma wychodzić z Polski, to przecież słyszymy ją w przesłaniu siostry Faustyny o miłosierdziu, a więc głównie w przesłaniu o tym, że mamy się ku temu miłosiernemu Bogu nawracać. Jeżeli tych znaków nawrócenia w nas nie będzie, jeżeli w nas nie będzie miłosierdzia, jeżeli w nas nie będzie życia Ewangelią, to o jakiej iskrze my myślimy, nie? To znaczy, jeżeli ta iskra może być, to jest tylko iskra Ewangelii, która zostaje przez nas w pokorze naszego serca przyjęta, także w pokorze naszego nawrócenia. To jest to pierwsze, żeby ta iskra się w nas zapaliła. Może ten czas jest właśnie po to, by rzeczywiście ta iskra w naszych sercach bardziej świadomie się rozpalała. Nie w lęku, nie w konfrontacji, nie w boju, ale właśnie w takim pokornym przyjmowaniu tego wszystkiego, co jest wyzwaniem i to, co nas kieruje właśnie do tego, by wychodzić do innych.
Czy konsekwencją tych dzisiejszych protestów i tego zakwestionowania poniekąd i pozycji Kościoła i tak zwanego kompromisu aborcyjnego może być epoka zapateryzmu, która jest przed nami w Polsce? Jak ksiądz prymas patrzy na takie opinie?
Ja nie patrzę na życie Kościoła poprzez epoki, które się przewijają w takiej czy innej historii. Oczywiście one mają swoją wartość, jeżeli je analizujemy dla rozumienia pewnych procesów, dla przeżywania być może pewnych procesów, ale myślę, że nie tym się kieruje Kościół, nie to jest istotnym życiem Kościoła. Kościół będzie żył w każdej epoce, także i w epoce zapateryzmu i w każdej innej. I Kościół w takiej epoce jest wzywany do tego, by żyć Ewangelią i by Ewangelię ludziom głosić. Także Ewangelię życia, także Ewangelię o świętości ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Myślę, że tutaj Kościół nie jest uwarunkowany. Kościół jest w świecie i to rozumiemy, że żyje w świecie, natomiast nie jest uwarunkowany żadnymi społecznymi rzeczywistościami świata, przynajmniej dla istoty jego życia.
Kto ma zatem klucz do rozwiązania tej sytuacji, w której jesteśmy? I myślę tu nie o pandemii, a właśnie o tych protestach ulicznych, których jesteśmy świadkami, niekończących się.
Myślę, że wszyscy, tak jak księża biskupi wspominali, że w tym dramatycznym czasie rzeczywiście trzeba zachęcać wszystkich uczestników debaty społecznej do dialogu, i do nie tylko szukania dróg wyjścia zgodnie z prawdą i dobrem wspólnym. Każdy jest za to odpowiedzialny. Myślę, że w tym sensie też chyba trzeba trochę wziąć te słowa papieża Franciszka sobie do serca, tak jak mówił on w przypadku pandemii, że albo będziemy solidarni, albo będziemy chcieli wspólnie rozwiązywać także ten problem, albo będziemy ginąć.
Politycy, a dokładnie prezes Jarosław Kaczyński wzywa do obrony kościołów, ale ja takiego głosu ze strony kościoła nie słyszałem. Dlaczego?
Myślę, że ciągle i ten głos ze strony kościoła, który wybrzmiał w stanowisku Rady Stałej, jest czytelny i jasny. Żadne instrumentalizowanie spraw wiary i kościoła nic dobrego nie przyniesie. Żadne. Więc myślę, że to jest stanowisko Kościoła bardzo jasno i zdecydowanie wyrażone wobec wszelkich zakus, które by w tym kierunku mogły zmierzać.
Skupiamy się na pandemii, skupiamy się na tych protestach, bo one są ważne, ale myślę, że dla Kościoła ważne są też nowe nazwiska. Kto zastąpi arcybiskupa Leszka Głudzia i biskupa diecezji kialiskiej Edwarda Janiaka? Myślę, że dla życia Kościoła to są ważne sprawy. Czy ksiądz już ma wiedzę na ten temat?
Nie mam niestety takiej wiedzy na ten temat. Papież Franciszek nie dzieli się tą wiedzą z poszczególnymi biskupami. On ją komunikuje, więc będziemy czekać. Mam nadzieję, że To jest tylko taka moja nadzieja, że te procesy nie będą się przedłużać, bo dane kościoły w tych miejscach, w których żyją, no potrzebują pasterzy, żeby także dla pełni życia wiary, żeby to było. Więc czekamy na zakomunikowanie decyzji Ojca Świętego.
A kiedy, księży prymasie, to może nastąpić?
Też nie umiem powiedzieć. Oczywiście ani papież nie dzieli się tym, kogo chce mianować, ani też kiedy chce mianować. No, oczekujemy, tak jak mówię, myślę, że wszyscy wierni i biskupi, i wszyscy świeccy rozumieją, że jednak diecezja musi mieć pasterza na miejscu jak najszybciej, więc o to się też musimy modlić. Myślę, to jest też bardzo ważne, żeby pomóc Ojcu Świętemu w dobrej decyzji tutaj z obsadzeniem różnych stolic biskupich.
Siedzimy wszyscy na tak zwanej beczce prochu. To są czasy bardzo niepewne. Właściwie nikt z nas nie może być pewien tego, co wydarzy się w najbliższych dniach. Wierzący też, myślę, że są i zaniepokojeni, i zasmuceni. Trochę pewna epoka się kończy, a nowa, która się zacznie, jest zupełnie nieznana. Niektórzy się jej boją. Gdzie szukać w takich czasach nadziei, księży prymasie?
Ja myślę, że nadzieja jest także w przeżywaniu tych dni, to znaczy w przeżywaniu przez nas, chociaż tak jak wspomnieliśmy wszyscy w pewnym trudzie, chociażby tego dnia jutrzejszego, Wszystkich Świętych, który naprawdę niesie nadzieję. To nie jest dzień, który nam każe spoglądać w niebo i mówić w ten sposób, że to, co się na ziemi dzieje, nie ma znaczenia. Nie, my przez ziemię idziemy do nieba. I to jest, myślę, chyba dla mnie osobiście też głębokie źródło nadziei, że każdy dobry czyn, każde zaangażowanie dla dobra wspólnego, każde szukanie pokoju, pojednania, przebaczenia, każde właśnie wyjście do drugiego człowieka będzie rzeczywiście drogą ku wieczności, bardzo konkretną. Dzisiaj będzie wieczorem, wygłoszę moje orędzie, które jest przed Wszystkimi Świętymi. To jest takie zwyczajowe, które są w 4 razy w ciągu roku. Znalazłem taki fragment prymasa Wyszyńskiego, w którym mówi, że świat dzisiaj potrzebuje bardziej żywych przykładów miłości, zwycięzców Bożych, potrzebuje nie tyle silnych pięścią, ile mocnych sercem, nie tyle potężnych, ile miłujących, nie tyle głośnych, ile uspokajających. Takich ludzi potrzebuje dziś świat, potrzebuje dziś Polska, potrzebuje także nasza trudna sytuacja i to jest nasza nadzieja. Niech rzeczywiście Pan da nam, tak jak jeszcze raz wspominam tę modlitwę, rzeczywistą odwagę życzliwości wobec wszystkich.
Dziękuję za te słowa, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Ksiądz prymas Wojciech Polak był gościem porannej, sobotniej rozmowy w RMF FM. Dziękuję. Szczęść Boże, dużo sił i zdrowia i dla księdza, i dla wszystkich wokół, dziękuję i dla wszystkich bardzo. Słuchaczy. Dziękujemy.
Dziękuję panu redaktorowi też. Dużo zdrowia.